Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch, proszę Państwa, jestem tak zdenerwowany tym, przed chwilą nagrywałem o tych antypolskich śmieciach i tak naprawdę to ja odpoczywam, możecie mi wierzyć, wierzyć na słowo, ja odpoczywam przy tych tysiącach problemów chińskich, dlatego że tam w Chinach to są realne problemy realnego państwa, gigantyczne czasami problemy, o których Państwo nawet nie macie pojęcia, albo jeśli co, to śladowe. Ja naprawdę nie mogę powiedzieć, że znam wszystkie. Nie, skąd je znam. Ja to Państwo kocham, ja to Państwo szanuję, ja widzę jego słabości, ale widzę jego potęgę. Ja widzę rzeczy, które mnie uspokajają. I to jest ważne. Ja, relacjonując sprawy chińskie, ja się uspokajam. Bo ja widzę realne problemy realnego państwa, które to realne państwo próbuje rozwiązywać. Czego niestety nie da się powiedzieć o Polsce. Są realne problemy, których nie rozwiązuje państwo, dlatego, że nie jest realne. Więc właśnie. Ale wracamy do Chin. Widzicie Państwo, ja już bardzo dawno nie zajmowałem się tymi szybkimi kolejami, bo tego jest taka ilość, że po prostu to powszednieje. To powszednieje. No tego jest 20 kilka tysięcy kilometrów. I to po prostu powszednieje. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na przykład wczoraj spotkałem się z kolejną dezinformacją w polskojęzycznych mediach, już nie pamiętam, gdzie to było, że po Chinach jeżdżą pociągi Alstroma, CRC-5. A to jest prawda i to nie jest prawda. To znaczy w 2004 roku, bo powiedziano o tym artykule, w 2004 roku kupili Alstroma Chińczycy. Natomiast w tej chwili to, co jeździ, to jest już tak daleko od Alstroma, tak nie mające nic wspólnego z Alstomem, że są po prostu chińskie pociągi. Koniec kropka. Ale to jest jedno z wielu wulgarstw polskojęzycznych mediów. Polskich mediów. Ja już naprawdę powoli przestaję odróżniać jedno i drugie, bo jedne kłamią w stosunku do Chin i drugie. Dlaczego ja mówię o tej szybkiej kolei? Dlatego, że zauważyłem w Global Timesie artykuł z 1 maja. Chiny otworzyły swoją najdłuższą szybką kolej w zimnym północno-wschodnim regionie kraju. Ja zrobiłem błąd, albowiem nie sprawdziłem, bo tak, bo rzecz polega na tym, że nie sprawdziłem dokładnie, w którym miejscu jest właśnie to miejsce, o którym będę mówił. Na mapie nie sprawdziłem, gdzie, w którym miejscu to jest. Otóż rzecz polega na tym, że w Harbinie, znaczy z Harbinu, do Harbinu kolej dochodzi, ta szybka kolej. To już jest stosunkowo stara sprawa. Natomiast proszę nie zapomnieć o tym, że Harbin to gdzieś leży w połowie morza, a może w połowie no, wysokości, jeśli to tak można ująć, Heilongjiangu, czyli tej prowincji, która jest najbardziej na północ wysunięta. A na północny wschód, no bo jeszcze w końcu jest przecież jeszcze na północnym zachodzie ten Xinjiang. Otóż tutaj, jak Państwo wiecie doskonale, Harbin jest miejscem, w którym w zimie, które jest, zamienia się powoli w zimie, w taką lodową stolicę Chin. w którym jest festiwal, w którym nie ma miejsca festiwal lodu. No nie na darmo, prawda? Ale Harbin to nie jest najbardziej na północ wysunięte miejsce w Chinach. No, są jeszcze miasta, miasteczka, które są wysunięte znacznie, znacznie bardziej na południe. I takim miejscem jest między innymi Jiangxi. A dlaczego ja o tym mówię? Ano dlatego, że... No właśnie, teraz gdzie ja mam ten artykuł? Jest. Teraz zapamiętajcie Państwo te dwie nazwy. Dwie nazwy miejscowości. Harbin, czyli stolica Heilongjiangu, i Jiangxi. Jiangxi jest na północ, na północny wschód od tego i bardzo niedaleko granicy, z tymi, z Rosją. Więc artykuł Xinhua z 1 maja mówi o tym, iż cytuję tytuł: Chiny otworzyły swoją najdłuższą szybką kolej w zimnym północno-wschodnim regionie. I teraz cytuję dalej. Oczekuje się, że Chiny otworzą, znaczy wprowadzą do eksploatacji swoją najdłuższą szybką kolej w północno-wschodniej części Heilongjiangu sąsiadującej z Syberią. Tor o długości 300, kolej długości 343 km przechodzi testy od wtorku i łączy, jak powiedziałem, Harbin i Jiangxi. A Jiangxi też jest w Heilongjiangu, tylko na północny wschód, jeszcze bardziej od Harbinu. I teraz, co ciekawe, to jest bardzo interesujące to, co napisano, ponieważ o tym pierwszy raz czytam. Ta trasa będzie przeznaczona do przewozu pasażerów i ładunków z prędkością 200 km na godzinę. Nowa linia skróci czas podróży pasażerów między dwoma miastami ze 110 o 110 minut do 360. A chciałem zwrócić uwagę na te ładunki, bo pasażerowie, no to jest jakby normalna, prawda, sytuacja. Widzicie Państwo, ja pamiętam, że gdy miałem te senne marzenia, no niekoniecznie senne, ale marzenia o nowym jedwabnym szlaku, to ja marzyłem o tym, że tam będą hulały po tym nowym jedwabnym szlaku, ale jeszcze w obszarze Chin. Pociągi towarowe właśnie z takimi prędkościami. To było dla mnie niesamowicie ważne. To jest, uważam, niesamowicie ważne. To jest niesamowicie ważne dla Chin, żeby pociągi towarowe nie wlokły się, tak jak w Polsce, z prędkością średnią 40 km na godzinę albo jeszcze mniej, tylko żeby hulały tak samo jak szybkie koleje pasażerskie, szybkie pociągi pasażerskie. To jest niesamowicie ważne. Jeśli Państwo myślicie, że nie, to się mylicie. Znaczy, są tu dwa aspekty tej sprawy. Jeśli wybudowany jest tor szybkiej kolei i po nim hulają, mają hulać z dowolną prędkością, ale oczywiście szybką, a pociągi pasażerskie, to jest rzeczą absolutnie oczywistą, że pozostałe pociągi muszą hulać z tą samą prędkością, no bo w przeciwnym wypadku zrobią się zatory, prawda? Proste. Konstrukcja cepa. To tylko w Polsce durnie wymyślili sobie, że wrzucą szybkie pociągi na normalne tory, no i w tej chwili tam, gdzie kursują te całe pierdolino, to po prostu są zatkane, no bo tymi torami już nic innego nie pojedzie. Nie tyle nic innego. O wiele mniejsza ilość innych, wolniejszych pociągów, wszystko jedno pasażerskie czy towary, przejedzie tą samą linią. Przepustowość tej linii się zmniejszyła radykalnie w Polsce. Ale tylko w Polsce, bo to tylko w Polsce można sobie wymyślić, żeby szybki pociąg puścić na normalną linię, która obsługuje normalne przewozy, wolniejsze. Natomiast tam sytuacja jest taka, że jeśli Chiny myślą poważnie o przewozach towarowych, ja już nie mówię pasażerskich, przewozach towarowych na duże odległości, to te przewozy muszą zwiększać swoją prędkość. Muszą, nie ma rady. A co do tego nie mam wątpliwości, że temu służy, między innymi, temu służy testowanie tej linii przewozami z ładunkami. Dlaczego? Bo mamy do czynienia tutaj z obszarem podobnym, znaczy tak, bardzo podobnym klimatycznie do Syberii. A proszę nie zapomnieć o tym, że to przez w ogromnej mierze, przez część Syberii, przez część podobnych terenów o podobnych temperaturach będą jeździły pociągi towarowe, chińskie, w drodze do Rosji, do Ukrainy, na Ukrainę, do Europy. Wszystko jedno, do Europy Zachodniej, Południowej, Wschodniej, obojętne. Rozumiecie Państwo? Czyli innymi słowy, jestem przekonany, że po raz pierwszy zresztą się spotykam, po raz pierwszy od lat, kiedy zajmuję się tą sprawą, szybkimi kolejami, po raz pierwszy mam do czynienia z tekstem, w którym wyraźnie mówi się o ładunkach towarowych na torach szybkiej kolei. No i tutaj ten przydługi komentarz. Cytuję dalej. Przewiduje się, że linia zostanie poddana pilotażowemu uruchomieniu, pilotażowym próbom do lipca, przed pełnym uruchomieniem miesiąc później. Budowa linii dużych prędkości rozpoczęła się w lipcu 2014 roku. Jest to jeden z kluczowych projektów uwzględnionych w średnio- i długoterminowych planach budowy sieci kolei w Chinach. Linia kolejowa znajduje się w całości na dużej wysokości, co stanowi wyzwanie dla budowniczych i operatorów pociągów. Temperatury mogą spadać do 35 stopni. Do minus 35 stopni w zimie. Więc tak, no ja oczywiście nie wspomniałem o tej dużej wysokości. To jest jasne, że fakt, iż to przechodzi przez takie tereny, nie dość, że bardzo zimno, to jeszcze duża wysokość, powoduje, że testowanie tego typu linii, no, to jest rzecz niesłychanie ważna. Poza tym myślę, że prowadzenie tej linii w tym kierunku, czyli północ, północny wschód, tam to ujął, jest związane z chęcią przejścia na drugą stronę Amuru, oczywiście. Nie uwierzę w to, że władze chińskie nie będą próbowały przejść na drugą stronę Amuru, być może właśnie w tym miejscu. Jest oczywiście jeszcze druga możliwość, że z tego Jiangxi skręci to wszystko, skręci ta linia do Błagowieszczańska, bo tam już jest most. W Błagowieszczańsku jest most. Ale to jest 1000 kilometrów na północny zachód z kolei. Północ, północny zachód. Więc nie wiem, ja nie znam planów. Ja tylko patrząc na mapę, a w dodatku jeszcze, żeby mi było śmieszniej, ja nie wiem, jak w tym regionie przebiega kolej transsyberyjska, bo to jest najistotniejsze. To jest najistotniejsze. Ja nie wiem, czy kolej transsyberyjska przebiega gdzieś w okolicach Błagowieszczańska, czy Rosjanie w ogóle by się zgodzili na to, etc., etc. To jest ta masa różnego rodzaju pytań, na które ja nie mam odpowiedzi. W każdym razie trudno by mi było sobie wyobrazić, że ta kolej zatrzyma się w tym Jiangxi i koniec. To nie Chińczycy. to nie Chińczycy. Możecie mi Państwo wierzyć, zdecydowanie nie Chińczycy. I oni takich rzeczy nie robią. I co do tego, że to pójdzie dalej, na północ przez ten, to jest dla mnie prawie pewne. Dlaczego ja mówiłem o tym Białobłagojeszczeńsku? Bo widzicie Państwo, odnoszę takie wrażenie, że być może niepisanym kanonem w różnego rodzaju kalkulacjach chińskich jest, zresztą byłoby to naturalne, jest prowadzenie linii kolejowej, prowadzenie tej ekspedycji towarów, ekspedycji towarów do Rosji na zachód, w możliwie długo po terytorium chińskim. To jest dla mnie oczywiste, logiczne, zrozumiałe, w ogóle bez cienia zastrzeżeń. Tak myśli każde normalne państwo. I wtedy ten Błagojeszczeński tutaj jakby się bardzo przyklejał do tego sposobu myślenia. Ale czy tak jest? Tego nie wiem. Po prostu nie wiem. W każdym razie jedno nie ulega wątpliwości, że to, co napisano, iż tym odcinkiem szybkich torów, szybkiej kolei będą jeździły pociągi towarowe, jest rzeczą kardynalną. Jest pierwszą tego typu informacją od zawsze. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.